Chrystus zmartwychwstał, alleluja. Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Powtarzamy to nasze chrześcijańskie pozdrowienie w tych dniach. Starożytne ludy spodziewały się szczęścia od idoli bożków, oświecenie od uczonych. Nietzsche myślał, że nad ludzie mu szczęście dadzą. Tolstoj oczekiwał szczęścia od ubogich. Karol Marx od proletariuszy. Tylu ludzi trwa w oczekiwaniu i tak wielu wybawicieli nie znajduje. Tak często przeoczą Zbawiciela prawdziwego. A Wielkanoc jest po prostu świętem zbawienia. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Bóg i człowiek zlali się w jedno, to znaczy w śmierci Chrystusa Bóg stał się jak człowiek, a w Jego zmartwychwstaniu człowiek otrzymał udział w życiu Boga. Krwawe ślady Jego ran są jak pieczęcie, które dowodzą, że zbawienie jest aktualne o każdym czasie i w każdym miejscu. Również zmartwychwstały Chrystus nosi je w swym uwielbionym ciele i podczas wniebowstąpienia zabiera je ze sobą do Ojca. Trzeba było krwi na okup, jaki Bóg zapłacił za świat i człowieka. Tych pięć ran jest jak pięć ludzkich zmysłów. Zawiera się w nich wszystko, co człowiek czyni, czego doznaje. One świadczą o naszym wielkanocnym życiu. Chrystusowe ręce noszą ślady ran po wbitych gwoździach. Człowiek pracuje i tworzy rękoma. Rękoma modli się i służy, ale także rękoma niszczy i zabija. Jeśli to prawda, że człowiek powstał z istot niższego rzędu, to jednym z ważniejszych momentów naszej ewolucji był ten, kiedy z masy korpusu rozwinęły się ręce. Ręce Jezusa są przebite. Nie są zaciśnięte w pięści, lecz otwarte do pomocy. Te rany po gwoździach na rękach Pana Jezusa przeczą słowom, które również Kain mógł powiedzieć: jeśli mi nie będziesz bratem, to ja będę tobie katem. A teraz słuchamy Wielkanocnego: pokój wam. Przebite ręce nie zadają ciosów, nie zabijają. Przebite ręce są otwarte i rozdzielają Boże dary. Niewzruszone pozostaną moce i potęgi tego świata, nieskore do rozbrojenia czy niesienia pomocy głodującym, zanim ich ręce nie zostaną przebite tak, jak ręce Zbawiciela. Dopiero przebite ręce upuszczą maczugę Kaina na ziemi i pochwycą palmę pokoju. Dlatego nie można świętego Franciszka Stygmatyka, który nosił rany Jezusa, przedstawiać z bronią czy z granatem w ręku. Wiele zależy od rąk. Stopy Jezusa przebite na wylot. Stopy wniosą człowieka do grzechu lub do świętości. Prowadzą do życia lub do śmierci. Człowiek zawsze jest niespokojnym wędrowcem Bożym, wiecznym pielgrzymem. Na początku naznaczone ranami Chrystusa stopy człowieka idą Bożą drogą. Droga ta często nie pokrywa się z szerokimi, wydeptanymi gościńcami współczesnych ludzi. Inny obraz wyraża to następująco. Uczniowie Pana Jezusa płyną pod prąd, tylko bardzo żywotne ryby potrafią tak pływać. Martwe płyną zawsze z prądem. Ja żyję i wy żyć będziecie. Brzmi testament zmartwychwstałego dla chrześcijan wszystkich pokoleń po wszystkie czasy. Ten, kto wyrusza Bożą drogą, zwykle obiera kierunek przeciwny temu, co właśnie jest na tak zwanym topie. Modne trendy rzadko są wytyczną dla Bożych dróg. Chrześcijanie zawsze powinni się troszczyć o to, aby ślady Pana Jezusa na drogach świata nie zostały zatarte, a żeby ludzie z błędnych ścieżek i ślepych zaułków trafili na drogę, która prowadzi do życia. Chrześcijanie są gwarantami śladów Jezusa, aby mogli na nie trafić szukający zmartwychwstałego Pana, który jest drogą i prawdą i życiem. serce Jezusowe jest naznaczone jedyną, najważniejszą raną. Na pytanie pewnego człowieka, co jest twardsze od kamienia, ktoś, kto doznał w życiu rozczarowania, odpowiedział: ludzkie serce. Wielkanoc to zmienia. Od momentu, w którym serce Odkupiciela przebito włócznią, wszystko stoi otworem. Słowa „serce ludzkie jest twardsze od kamienia” straciły moc, bo ci, co naśladują Chrystusa, modlą się: uczyń serca nasze według serca Twego. Historia świata jest w pewnym sensie historią serca. Nienawiść, wojna i niepokój biorą początek w ludzkim sercu. Lecz tak samo pokój i pojednanie mają swoje źródło w sercu człowieka. Serce ludzkie może być zarówno jaskinią zbójcy, jak i kopalnią złota. Dlatego na Wielkanoc nasza modlitwa brzmi: utwórz serce nasze według Twego zmartwychwstałego serca. Na Paschale w widocznym miejscu znajduje się 5 promienistych ran Chrystusa, aby chrześcijanie mogli zeń odczytać własny wielkanocny program, chyba że powiedzą za niewiernym Tomaszem: jeśli nie zobaczę śladów gwoździ. Dla wielu chrześcijan byłoby wielką łaską, gdyby mogli ujrzeć rany zmartwychwstałego Pana i włożyć w nie ręce. Od wielu stuleci chrześcijaństwo modli się: w Twoich ranach ukrywam się. Święty Piotr też nie miał nic innego przed oczyma, kiedy pisał: krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Łaski zmartwychwstania spływają na dzisiejszego człowieka dopiero wtedy, gdy chrześcijanie noszą Jego rany. Nie chodzi tu jedynie o stygmaty wielkich świętych. Jest wielu stygmatyków żyjących w ukryciu, nikomu nieznanych, którzy noszą w swoim ciele rany Jezusa. Dzieci okaleczone z powodu Jezusa, młodzi powołujący się w życiu na swoje sumienie, kobiety i mężczyźni, którzy bardziej słuchali Boga niżeli ludzi, przez to zostali poranieni. We wspólnocie chrześcijan starożytnego Rzymu istniał osobliwy zwyczaj, gdy chrześcijanie, których w okresie prześladowań skazano na długoletnią przymusową pracę w kopalni, wracali wskutek ułaskawienia, wówczas wychodzili im naprzeciw członkowie wspólnoty, klękali przed nimi, całowali im ręce i nogi zniekształcone pracą ponad siły. Byli oni przekonani, że w ten sposób czczą rany zmartwychwstałego Jezusa. Powinniśmy całować ręce niektórych dzieci, niektórych dziewcząt i chłopców, kobiet i mężczyzn, gdyż bije z nich blask Jezusowych ran. A jak powiedzieliśmy, Tomasz był uczniem, który bardzo pilnie słuchał nauk mistrza. Przypomnijmy, że kiedy Jezus mówił: znacie drogę, dokąd ja idę, to właśnie Tomasz, apostoł, natychmiast powiedział: nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Stawianie pytań to oznaka zainteresowania. Czy zauważyliśmy, że jedynym uczniem, który o nic nie pytał Jezusa, był Judasz? Ten, kto chce rozumieć serce Jezusowe, poznać, ten pyta. Tomasz był takim uczniem. To on odkrył piękno w nauczaniu Jezusa. Do takiego wniosku doprowadza nas inny fragment Ewangelii, w którym zapisano, że kiedy Jezus zdecydował się na ryzykowną podróż do Judei, aby tam wskrzesić Łazarza, to właśnie Tomasz powiedział: chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. To piękne świadectwo jego przywiązania do Zbawiciela. Pan Jezus był dla Tomasza kimś bardzo ważnym. Dlatego można się dziwić, że kiedy on dowiedział się od innych apostołów, iż Pan zmartwychwstał, przyjął tę prawdę z takim dystansem. Nie stawiał pytań, nie rozważał, tylko kategorycznie stwierdził: jeśli nie zobaczę, nie uwierzę. Miał jakieś wyobrażenie o tajemnicy Chrystusa, ale kiedy usłyszał o zmartwychwstaniu, nie mieściło się to w jego głowie. Kiedy jednak zobaczył Pana, to tylko wołał: Pan mój i Bóg mój. Każdy z nas powołany jest do przebycia takiej drogi. Przez całe życie rozwija się w nas obraz wszechmogącego Boga. Przez całe lata zmienia się w nas rozumienie, kim jest Bóg. większości usłyszeliśmy o nim we wczesnym dzieciństwie. Katecheza, rodzice, dziadkowie. Pojmowaliśmy Boga w perspektywie innych postaci ze świata naszego dzieciństwa. Pierwsza faza zachwytu Jezusem, kiedy udało się nam spotkać księdza, zakonnicę. Wielu z nas otwierało oczy, że On może być prawdziwie przyjacielem. I tylko to towarzyszące nam napięcie, że ten dobry Bóg przez swój Kościół zabrania wchodzenia w tyle spraw i rzeczy, które kusiły w kolorowym świecie. A potem przyszło dorosłe życie i może stwierdzenia, że Kościół nie powinien się wtrącać w wiele spraw, że Bóg sam nam wystarczy. Krytykowaliśmy biskupów, kapłanów. Potem jednak znów przychodziło poczucie bezradności i wracaliśmy, a On ciągle czekał, kim Ty jesteś, Boże? Czy możliwe, że aż tak dobry? Niedzielę, drugą Wielkanocy, przeżywamy jako niedzielę miłosierdzia, duchowe przesłanie na ten dzień. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Wymaluj mi obraz. Pierwszy raz w Płocku usłyszała te słowa w lutym 1931, a obraz wymalowano w 1934. Ja pragnę, aby powstało święto miłosierdzia. To w tym dniu przystąpi godnie do komunii świętej. W duchu ufności Bogu ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Jeżeli tylko raz mówi tę koronkę, Pan Jezus podyktował te słowa, którą siostrze Faustynie w Wilnie, słowa tej koronki. Ktokolwiek będzie odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinie śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata. Wszystkim duszom, które uwielbiać będą moje miłosierdzie i szerzyć Jego cześć, te dusze w godzinę śmierci nie doznają przerażenia. Bóg jest wielki, wszechmogący, sędzia sprawiedliwy, ale wszystkie te przymioty starają się odsłonić ten jeden, miłosierną dobroć Boga. O, jak bardzo rani mnie niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Pan Jezus rozumie Tomasza, apostoła, rozumie nas. Rozważmy więc na nowo, co dla nas, ludzi Kościoła, których pozostawił Bóg w świecie, aby ci, którzy usłyszą nasze słowa o Bogu, mogli także dotknąć, doświadczyć realności tego, o czym mówi Ewangelia. Miłość ewangeliczna, czy mogą jej dotknąć we mnie? Wiara, czy mogą jej doznać przy nas? Pokój duszy, czy dotykają go wtedy, gdy jesteśmy z nimi? Uobecniamy Boga swoim życiem? Komu? Domownikom, sąsiadom? Czy wątpiącym, gdy nas dotkną? Doświadczają Boga, który przyszedł z nami do ich domu. Gdy wchodził do nas, byliśmy pewni, że jest z nami jakieś dobro, które nie zgasi nadziei, nie złamie gałązki nadłamanej. Wiedzieliśmy, że wchodzi ktoś, kogo Pan Bóg przysłał. Tak mówiono o człowieku. W czasie wizyty Ojca Świętego, błogosławionego Jana Pawła w Kazachstanie, dziennikarz mówił do mikrofonu: tak, przychodzi Jezus, abyśmy mogli Go słuchać, oglądać i dotykać. Z miłosierdzia wpisał mnie do świętej księgi Kościoła na chrzcie świętym. Z miłosierdzia oddał mi samego siebie w Eucharystii, mimo całej nieporadności mojej wiary. Z miłosierdzia otoczył mnie świętymi znakami religijnymi i ludźmi, natchnieniami łaski. Miłuję Cię, Boże, który mnie pierwszy umiłowałeś.